i z duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, Panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? Mówił mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Moi drodzy, dzisiaj Pan Bóg daje nam piękne słowo, w którym słyszymy o dwóch rodzajach ludzi. Pierwszy to jest człowiek zarozumiały, egoistyczny, który polega tylko i wyłącznie na sobie. I wobec tego człowieka w pierwszym czytaniu prorok, Pan Bóg przez usta proroka kieruje bardzo mocne słowa. Biada temu, który nie ufa Panu. Ale także pięknie mówi o ludziach, którzy u Pana szukają schronienia. Pokorny i biedny będą szukać schronienia u Pana. W psalmie słuchaliśmy: biedak zawołał i Pan go usłyszał. Pan słyszy wołających o pomoc i ratuje ich od wszelkiej udręki. To jest, moi drodzy, ta siła człowieka, który nie tylko w sobie pokłada siły, ale też oddaje się Panu Bogu. I pięknie się to wpisuje w ostatni dzień naszych rekolekcji, gdzie zobaczymy papieża, który na kolanach zawierzał Panu Bogu swoje życie. Także to, co wczoraj słyszeliśmy, to relację z Panem Bogiem budował na kolanach i to mu dawało siłę w tych trudnych momentach, o których mówiliśmy. Śmierć rodziców, śmierć brata, ciężkie lata wojny, ciężka praca. Słyszeliśmy, że nawet na środku kamieniołomu potrafił uklęknąć, modlić się, kiedy był anioł pański. Potem te trudne doświadczenia, zamach, choroba. To Pan Bóg dawał mu tą siłę. Dlatego święty Jan Paweł II żył w głębokiej zażyłości z Panem Bogiem. Jego bliscy tak go wspominają jako papieża. Modlił się wszędzie, w kaplicy, lecz również siedząc w fotelu, w tak zwanych chwilach wypoczynku, które dla niego nigdy prawdziwym wypoczynkiem nie były. Modlił się, kiedy ktoś umarł, przyjaciel, jakaś znana osoba, ofiary zamachu czy wypadku. Modlił się, kiedy się dowiadywał, że sytuacja polityczna jest poważna, kiedy w jakiejś części świata wybuchła wojna. Modlił się, kiedy miał problem, na przykład kiedy otrzymał jakąś złą wiadomość o sytuacji, którą trzeba było rozwiązać. Natychmiast szedł do kaplicy i pozostawał w niej, aż rozstrzygnął swój problem. Moi drodzy, piękna postawa człowieka, który Panu Bogu nie tylko swoje sprawy zawierza, ale te dziejące się dookoła. My często w modlitwie jesteśmy tacy trochę egoistyczni. Gdyby miał napisać na kartce, za kogo się modlę, kogo kocham, kto jest dla mnie ważny, czyim losem się przejmuję, i potem z tej kartki skreślił rodziców, dzieci, żonę, rodzeństwo, to kto by został? Warto Panu Bogu zawierzać także i sprawy i naszej ojczyzny, w której widzimy, co się dzieje. Wiele jest różnych potrzeb, o których słyszymy w telewizji. Warto też w tej intencji westchnąć do Pana Boga. Jan Paweł II miał w swoim klęczniku taką szufladkę, do której ksiądz Dziwisz, jego sekretarz, codziennie rano wkładał listy, które z całego świata przychodziły, gdzie ludzie prosili papieża o modlitwę w różnych intencjach. Papież to wszystko czytał i też to wszystko zawierzał Panu Bogu. Modlił się również w miejscach, do których jeździł. Pamiętam, że w Wilnie modlił się, klęcząc przez 6 godzin bez ustanku. Szczególną czcią otaczał Najświętszą Maryję Pannę. Zawsze podkreślał, że czuje się chroniony przez Madonnę. Kiedy tylko mógł, trzymał w dłoni różaniec. Podczas wycieczek w góry, podczas spacerów, również podczas konferencji, kiedy przysłuchiwał się długim przemówieniom, widać było, że trzyma rękę w kieszeni i tam przesuwa ziarenka różańca. Odpoczywał z różańcem, chodził z różańcem, wszystkim dawał różańce, różaniec w prezencie i umarł z różańcem w ręku. Zdarzało się, że spędzał całe noce na klęczniku bez chwili snu. Rano widzieliśmy, że jest słabszy niż zazwyczaj i szeptaliśmy wówczas między sobą: dziś nie spał. W kaplicy watykańskiej obok Matki Bożej Częstochowskiej był krzyż i kiedy Jan Paweł II modlił się przed tym krzyżem, wyglądało to tak, jak gdyby rozmawiał z Chrystusem, jak gdyby miał go przed sobą naprawdę. I biada, jeśli modlił się w kaplicy, a ktoś wszedł i próbował mu przeszkodzić. Te chwile były dla niego święte. Kiedyś arcybiskup Dziwisz wszedł i chciał coś powiedzieć, kiedy papież klęczał w kaplicy. Ojciec Święty odwrócił się, zgromił go wzrokiem i sekretarz uciekł natychmiast bez słowa. Innym razem w Ziemi Świętej, w kaplicy Narodzenia Pańskiego było dość głośno, więc stanowczym głosem poprosił o ciszę, bo się modlił. Podczas modlitwy wyglądał tak, jak gdyby nie był sobą. Wydawał się nieobecny, prawie nie dotykał ziemi. I moi drodzy, ta modlitwa, poza tym, że jemu dawała tą wielką siłę, o czym właśnie też wczoraj mówiliśmy, także miała wielką moc wobec innych ludzi. Udało mi się dotrzeć do kilku świadectw osób, które doświadczyły niezwykłych łask przez stawiennictwo papieża, za jego życia i po śmierci. I kilkoma z tych świadectw bardzo chciałbym z wami się podzielić. Są to bardzo piękne historie, poruszające. Pierwsze świadectwo dotyczy australijskiego chłopca o imieniu Emil, który urodził się z paraliżem mózgowym. Od urodzenia rozwijał się dużo wolniej niż dzieci w jego wieku. Miał problemy z najprostszymi czynnościami. Gdy dziecko podrosło, okazało się, że nie artykułuje słów, a jego mowa przypomina bełkot. Według lekarzy skazany był na dożywotnią jazdę na wózku inwalidzkim. W poniedziałek wielkanocny 1980 roku matka zabrała kilkuletniego Emila do Rzymu. Przyjechali z grupą niepełnosprawnych. Na placu świętego Piotra wyszedł do nich Ojciec Święty i wtedy chłopiec zaczął krzyczeć: papieżu, podejdź tutaj, podejdź tutaj. Papież przygarnął jego głowę i pocałował. Matka rozpłakała się. Czemu płaczesz? Zapytał Ojciec Święty. Mój syn nie może chodzić, a wkrótce przestanie także mówić, odpowiedziała. Zabierz go do Lourdes, zobaczysz, będzie chodził, będę się modlił o to. Poradził Jan Paweł II i podał jej różaniec. Pojechali do francuskiego sanktuarium. Matka zanurzyła chłopca w źródle, które po jednym z objawień Maryi wytrysnęło w grocie Masabielskiej. Chłopiec powiedział wtedy: mamo, nie płacz. Matka Boża powiedziała mi właśnie, że będę chodził. Wrócili do Australii. Emil nadal uczęszczał do przedszkola dla niepełnosprawnych. Po 6 tygodniach wstał z wózka i już na niego nigdy nie wrócił. Wyzdrowiał. 41 lat po tym wydarzeniu jest adwokatem, absolwentem studiów prawniczych. Wielu ludziom pomaga za darmo. Do dziś zawdzięcza swoje uzdrowienie Janowi Pawłowi II i Matce Najświętszej. Piękne jest też świadectwo pana z Polski, z Opola, ma na imię Arkadiusz. Pisze on tak. 1 czerwca urodził mi się syn Mikołaj. U dziecka stwierdzono ubytek w przegrodzie serca i brak ciągłości łuku aorty. Zawiozłem z żoną synka do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Tydzień później przeszedł 7-godzinną operację. Jego stan był krytyczny. Kiedy następnego dnia poinformowano mnie, że potrzebna będzie kolejna operacja, bardzo niebezpieczna dla życia chłopca, zawiozłem do szpitala i położyłem przy łóżku chorego malucha obrazek z modlitwą o łaski, ze wstawiennictwem Jana Pawła II. Ten sam właśnie, który my mamy. Razem z żoną modliliśmy się przez cały czas przedstawiennictwo Jana Pawła II i wierzyliśmy, że zdarzy się cud. I zdarzył się. Do powtórnej, planowanej na następny dzień operacji nie doszło. Nie było potrzeby. Synek ozdrowiał. Lekarze byli zszokowani. Profesor stwierdził, że nie potrafi tego zrozumieć. Ordynator powiedział, że powinienem dać świadectwo o cudownym wstawiennictwie papieża. Również pięknym świadectwem podzielili się Polacy mieszkający za granicą, państwo szacheńscy, którzy mają 6 dzieci. Ich córka Wiktoria urodziła się w Polsce w 1982 roku i tuż po urodzeniu u dziewczynki stwierdzono złośliwego guza w piersi wielkości śliwki. W 1982 roku cała rodzina emigrowała do Toronto. Guz rakowy u Wiktorii nieustannie się rozrastał. Wszelkie metody leczenia okazały się nieskuteczne. Lekarze dawali dziecku maksymalnie 3 życia. Rodzice napisali do Watykanu list z prośbą o prywatną audiencję dla Wiktorii. Ku ich wielkiej radości odpowiedź była pozytywna. Do Rzymu poleciała tylko mama z chorą córeczką. Danuta Szechyńska wspomina ze łzami w oczach moment, jak w Watykanie Jan Paweł II pojawił się i szedł w ich kierunku. Wziął Wiktorię na ręce i ucałował ją. Powiedział do matki: módl się i całkowicie ufaj Panu Bogu. Traktuj Wiktorię tak samo jak inne twoje dzieci. Będę się modlić za nią. Następnego dnia po audiencji mama z córką wróciły do Toronto. Po powrocie do Kanady Wiktoria tak źle się poczuła, że musiano natychmiast odwieźć ją do szpitala. Lekarze byli pewni, że są to ostatnie chwile jej życia. Po kilku dniach leczenia stwierdzili, że będzie lepiej, by Wiktoria wróciła do domu i zmarła w otoczeniu najbliższej rodziny. Po powrocie do domu, ku zaskoczeniu wszystkich, dziecko poczuło się bardzo dobrze. Późniejsze badania stwierdziły całkowite zniknięcie dużego guza nowotworowego. Dalsze badania stwierdziły, że dziecko nigdy na nic nie było chore. Po guzie nie został żaden ślad. Teraz Wiktoria ma 39 lat, a regularne badania lekarskie wykazują całkowite uzdrowienie. Jest prawniczką, osobą głęboko wierzącą. Dużo czasu poświęca na codzienną modlitwę. Każdego poranka jej pierwszą czynnością jest modlitwa, dziękczynienie Panu Bogu, że dał jej kolejny dzień życia, kolejną szansę i za osobę Jana Pawła II. Także piękna historia uzdrowienia dziecka. Heron Badillo, bardzo słynna historia, badana przez wielu lekarzy sceptycznych, którzy rozkładali ręce. 5-letni Heron, syn Marii Badillo, od kilku miesięcy przebywał w szpitalu z rozpoznaniem białaczki. Dziecko poddawano chemioterapii. Jego rodzice szukali pomocy w wielu szpitalach bez rezultatu. Chłopiec w zasadzie nic nie jadł. Nie miał nawet siły jeść. Przechodził kolejne sesje chemioterapii i z dnia na dzień gasł w oczach. Jego mama dowiedziała się, że papież przyjeżdża do Meksyku. Będzie w Zacatecas, 2 drogi od ich miejsca zamieszkania. Jej mąż, ateista, człowiek nienawidzący kościoła, księży, wiary, w ogóle nie rozumiał sensu tego, po co ona ma jechać do jakiegoś papieża. ale uległ jej prośbom i mając na uwadze dobro dziecka, załatwił im bilet na lotnisku, gdzie miało mieć miejsce przywitanie papieża. I 12 maja 90 roku samolot z Ojcem Świętym wylądował. I papież miał często taki zwyczaj, nikt tego nie rozumiał, że w momencie wylądowania, czyli na przykład tutaj by wylądował samolot, tam na środku kościoła by czekała jakaś delegacja, jakaś głowa państwa, papież miał wyznaczoną trasę i miał zwyczaj, że często skręcał w tłum, w jakąś boczną alejkę, co oczywiście wprawiało wielką konsternację jego ochroniarzy, bo nie było to przewidziane. I tak stało się tym razem. Ojciec Święty, choć miał pierwotnie iść zupełnie inną drogą, on jeszcze wspomina tak, że kiedy wysiadł z samolotu, zaczął się rozglądać po tłumie i skierował wzrok w ich stronę, tak jakby mu anioł podpowiadał. I idąc, skręcił w alejkę boczną i stanął właśnie dokładnie przy mamie, która trzymała chłopca. Mały Heron, trzymany przez matkę, ściskał w garści małego gołąbka, któremu go miał wypuścić na cześć Jana Pawła II. Ojciec Święty podszedł do chłopca i uniósł rękę w geście, który miał zachęcić Herona do wypuszczenia ptaka. Później pocałował go jeszcze w pozbawioną włosów główkę, pobłogosławił, po czym poszedł dalej. Uzdrowienie nastąpiło błyskawicznie. Kilka godzin później chłopiec oświadczył mamie, że jest głodny. Było to dziwne, gdyż od 2 tygodni Heron nie przyjmował żadnych posiłków. Po kilku miesiącach po białaczce nie pozostał najmniejszy ślad. Chłopcu odrosły włosy i zaczął normalnie żyć. W 2004 roku rodzina Badillo, ojciec chłopca przeżył głębokie nawrócenie po tym fakcie, cała rodzina przyjechała do Rzymu, by podziękować papieżowi za tamto spotkanie. Na co papież pięknie odpowiedział, zadziwiające, jak wielkich rzeczy dokonuje Pan Bóg. To jest taka piękna cnota pokory u świętych, że on nie przypisywał tego sobie, że to ja uzdrowiłem, dzięki mnie, że to Pan Bóg, wielkich rzeczy Pan Bóg dokonuje. To jest, moi drodzy, taka cecha świętych. Podobnie było u ojca Pio. Czytałem kiedyś takie wspomnienia zakonników, którzy znali go, z nim mieszkali. Jeden z nich wspomina, że kiedyś przyszła do niego kobieta, do ojca Pio, prosząc o modlitwę w intencji nieuleczalnie chorego synka. Ojciec Pio obiecał, że pomodli się. Po paru dniach kobieta przyszła, rozanielona. Ojciec Pio akurat tu przychodził, tak przez kościół, tutaj czekali wierni, szedł z konfesjonału na mszę świętą. Podeszła do niego i powiedziała tak: Ojcze Pio, dziękuję Ci, że uzdrowiłeś mojego synka. No co ojciec Pio, który był człowiekiem bardzo pokornym, ale jeśli chodzi o Boże sprawy, był taki bardzo zasadniczy. Wpadł w wielki gniew, powiedział: wynoś się z kościoła, Ty popełniasz grzech przeciwko pierwszemu przykazaniu, czyli mieć bogów nade mną. Ja nikogo nie uzdrowiłem, ja się tylko modliłem. Piękna, piękna cnota, że nie szuka siebie, nie chce błyszczeć, tylko Panu Bogu to wszystko przypisuje. Tu jeszcze jedna piękna historia uzdrowienia, którą podzielił się osobisty fotograf Jana Pawła II, Arturo Marii, o którym wspominaliśmy już kilka razy, który był świadkiem jego życia przez cały pontyfikat. Wspomina tak: moja żona pochodzi z Ekwadoru, ma siostrę, która tam mieszka. Dowiedzieliśmy się, że siostra Koriny, mojej żony, która ma na imię Meczita, zachorowała, że jest chora na raka. Spytaliśmy, czy możemy być jakoś pomocni. Poprosiłem o wyniki analiz, by pokazać je znajomym specjalistom. Kiedy dostałem te wyniki i pokazałem profesorom, powiedzieli: niestety, my w tej sytuacji jesteśmy bezsilni. Przerzuty były rozsiane po całym organizmie, a szczegółem, który najbardziej zwrócił uwagę lekarzy, był kolor szpiku, określany jako palona kawa, prawie czarny. Profesor, lekarz, któremu ufam, wyznał, że na podstawie swego doświadczenia i wykształcenia może dać jej najwyżej od 15 do 30 dni życia. Zasugerowałem mojej żonie, żeby kupiła bilet i poleciała do siostry, by jej towarzyszyć w ostatnich dniach. Corina postanowiła lecieć natychmiast, lecz przed odlotem spytała, czy byłoby możliwe zawieźć meczicie jakiś przedmiot, który należał do papieża. Przekazałem jej prośbę papieżowi i otrzymałem od niego chusteczkę oraz różaniec, który zawsze trzymał w kieszeni. Powiedziałem żonie, weź, to jest prezent od papieża. Połóż chusteczkę na piersi meczity i poproś, żeby odmawiała różaniec. Poleciała, zrobiła to, o co prosiłem i po jakimś czasie nowe analizy wykazały, że choroba cofnęła się, a szpik znów przybrał normalną barwę. W tej chwili od tego wydarzenia minęły już 32 lata. Moi drodzy, poza cudownymi uzdrowieniami jest wiele pięknych świadectw, które mówią o wielkich nawróceniach, które dokonały się dzięki papieżowi. Dzięki niemu nawrócił się sam prezydent Włoch, Sandro Pertini, człowiek bardzo wojujący z Kościołem, który z racji swego urzędu musiał mieć kontakt z Janem Pawłem II, też jako głowie państwa watykańskiego, ale od początku jakoś czuł od niego jakąś niezwykłą moc. Często wieczorami rozmawiali przez telefon i kiedyś jeden ze współpracowników papieża opowiadał, że nagle musieli wsiąść w śmigłowiec, w helikopter razem z papieżem, nie wiedzieli gdzie lecą i okazało się, że wylądowali w rezydencji prezydenta. Zaczęli spacerować, zostawiliśmy ich samych i poszliśmy coś przekąsić. Kiedy spotkanie dobiegało końca, prezydent odprowadził papieża do helikoptera. Widzieliśmy, że rozmawiają, że Pertini jest poruszony i w pewnej chwili dotarły do nas słowa jego. Ojcze Święty, w tej chwili w niebie ktoś bardzo mocno płacze. To moja mama. Widzi swojego syna, ateistę, u boku papieża, który jest jego wielkim przyjacielem. Po czym padł na kolana i się rozpłakał. Inne słynne nawrócenie to Carmine Alfieri. Był to szef Massifi sycylijskiej, potężny człowiek, bardzo bogaty, który z działalności przestępczej zgromadził kilka miliardów dolarów. Policja, żandarmeria włoska, karabinieri przypisywali mu około 500 zabójstw, a ile było naprawdę nie wiadomo, ile było więcej. Człowiek wielokrotnie więziony, przesłuchiwany, który był zawsze twardy. Kiedy Jan Paweł II był w pielgrzymce na Sycylii, na Agrygencie, to jest taka dolina, miał mszę świętą, gdzie ci bossowie mafii też siedzieli w pierwszym rzędzie i powiedział bardzo mocne kazanie, gdzie w pewnym momencie zwrócił się także do tych członków mafii. Przestańcie krzywdzić ludzi. Zdacie za to wszystko sprawę przed Bogiem. Potem za te słowa też spotkała go zemsta, bo podłożono bombę pod Bazylikę Świętego Jana na Lateranie, tytularny kościół papieski. I Carmine Alfieri, boss mafijny, siedział w pierwszym rzędzie i słuchał słów papieża z głową w dłoniach, zalewając się łzami. Potem tego samego dnia zgłosił się na policję, przyznał się do przypisywanych mu zbrodni. Dzięki jego zeznaniom wsadzono do więzienia 1500 najgroźniejszych włoskich przestępców. Przeżył głębokie nawrócenie w więzieniu. Oczywiście spotkała go za to surowa zemsta, bo została zamordowana jego żona, jego synek. Ale mówił, że papież, który stał taki bezbronny, tylko z rękami podniesionymi w górę, od niego płynęła taka moc, która dotknęła najgłębin jego serca. I jeszcze dwa świadectwa, moi drodzy. Także dzięki papieżowi, papież wyprosił bardzo wiele cudów poczęcia dziecka. 40% nadzwyczajnych cudów dotyczy właśnie poczęć dziecka. I taka była chociażby historia Johna Paula Leo, po angielsku właśnie Jana Pawła, którego rodzice mieszkali w Kanadzie, byli ludźmi głęboko wierzącymi, ale przez wiele lat nie mogli mieć dziecka. Pani Leo trzykrotnie poroniła, bardzo bali się kolejnej ciąży. Wybrali się na pielgrzymkę do Rzymu. Podczas audiencji znaleźli się blisko papieża. Pani opowiada: słyszałam, jak ludzie mówią mu o swoich problemach, a on z uśmiechem każdemu coś odpowiadał i błogosławił. Ja też w kilku słowach powiedziałam o swoim problemie. Wtedy papież odpowiedział mi, że będę mieć syna i zrobił znak krzyża na mojej głowie. Kiedy wracaliśmy z Rzymu, nie wiedziałam, że znów jestem w ciąży. Tym razem ku naszej radości wszystko było w porządku. Urodziłem wspaniałego, zdrowego syna, któremu nadaliśmy imiona papieża. I ostatnie świadectwo ludzi, których znam osobiście. Młode małżeństwo, które mieszka w Warszawie. Tomek i Kasia. Tomek ma 29 lat, Kasia 27. On pracuje w policji, ona w banku. Takie bardzo kochające się małżeństwo, bardzo religijne. Zanim się poznali, dopiero potem, po czasie się to okazało, powiedzieli to sobie, że każdy z nich modliło się o dobrego męża i o dobrą żonę, właśnie do Jana Pawła II. Poznali się 16 października, czyli w dzień wyboru papieża, ale przez parę lat nie mogli mieć dziecka. To był wielki ból dla nich. Jeździli po lekarzach, zrobili badania. Był problem u niej i u niego. Ona miała jakieś problemy z owulacją, jakieś martwe komórki jajowe jej organizm produkował. On miał też martwe plemniki. No i lekarz powiedział, że nie będziecie mieć dziecka. Jest to niemożliwe. Można ewentualnie spróbować in vitro, sztucznego zapłodnienia. Na co oni się oczywiście nie zgodzili, jako ludzie wierzący. Ale byli u drugiego lekarza, u trzeciego. W końcu piąty lekarz mówił im to samo. Nie będziecie mieć dziecka in vitro. I ona, Kasia, która jest spokojną z natury osobą, ale już bardzo się zdenerwowała, powiedziała, że ma dosyć tego i lekarzowi powiedziała, że to Pan Bóg daje życie, a nie lekarz. I jak mówili, sięgnęli do sprawdzonego sposobu, zaczęli się modlić codziennie przed spaniem modlitwą o poczęcie dziecka, przystawiennictwo Jana Pawła II. I Tomek opowiadał mi, że miał sen jednej nocy, gdzie był w starym domu na piętrze. Obok niego stał papież, już taki stary, zgarbiony, z laską, niedołężny. I z tego piętra na dół były takie strome, drewniane schody. I papież go poprosił, czy pomógłby mu zejść po tych schodach. On powiedział, że oczywiście. Wziął go pod rękę, sprowadził. I kiedy już zeszli na dół, papież go zapytał, jak ci się mogę odwdzięczyć za to? I on tak ze łzami w oczach w tym śnie powiedział: Ojcze Święty, tak bardzo chcemy z Kasią mieć dziecko. Na co papież uśmiechnął się, poklepał go po ramieniu i powiedział: spokojnie, masz to załatwione. Po paru tygodniach Kasia zrobiła badania, okazało się, że jest w ciąży. Urodziła piękne, zdrowe dziecko, nazwali ją Emilka. Na cześć mamy Karola Wojtyły, Emilii. W październiku obchodziła drugie urodziny, odwiedzałem ich. Piękna, zdrowa dziewczynka, która nie miała prawa żyć tak po ludzku. Teraz urodził mi się drugie dziecko, synek, którego nazwali Karol. To jest, moi drodzy, wielka moc modlitwy. Człowiek, który ufa Panu Bogu. Widzimy, jak wielkie rzeczy można u Pana Boga wyprosić, jeżeli się ufa. I teraz, moi kochani, na zakończenie mamy obrazki, na których mamy też tę modlitwę. Wzbudźmy w sobie intencje. Widzimy, jak wiele cudów Pan Bóg działa. W jakiej intencji chcesz dzisiaj się pomodlić? Może masz jakąś chorą osobę w rodzinie. Może znasz osobę, która żyje w jakiejś ciężkiej depresji, po stracie kogoś bliskiego. Może po stracie dziecka. Może znasz osobę, która żyje daleko od Pana Boga, gdzieś się pogubiła w życiu. Może doświadczasz problemów właśnie z poczęciem dziecka, czy masz wśród swoich bliskich taką osobę. Papież działa w tych sprawach, dlatego wzbudźmy w sobie tą intencję. Tą modlitwę mamy na obrazkach. Za chwilkę pan organista także ją tu wyświetli na ekranie, jeżeli dla kogoś jest ciężko czytać taki mały druczek. Więc wzbudźmy sobie w tą intencję, uklęknijmy i wspólnie odmówmy tą modlitwę. Módlmy się wspólnie. Święty Janie Pawle II, za Twoim pośrednictwem proszę o łaski dla mnie i moich bliźnich. Wierzę w moc mej modlitwy i w Twoją zbawienną pomoc. Wyproś mi u Boga Wszechmogącego łaski, o którą się modlę. Uproś mi dar umocnienia mej wiary, nadziei i miłości. Pan Jezus obiecał, że o cokolwiek w Jego imię poprosimy, to otrzymamy. Dlatego i ja, Panie, pełen ufności, proszę Cię o potrzebne mi łaski za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II. Wysłuchaj mnie, Panie. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.